Przechodzimy do nowej serii kazań z księgi Malachiasza. Jeśli ktoś chciałby znaleźć księgę Malachiasza, a nie wie gdzie, to może otworzyć na Ewangelii Mateusza i kilka kartek przerzucić do tyłu. Księga Malachiasza, czyli ostatnia księga Starego Testamentu. 6 kazań będziemy mieli z tej niedługiej księgi. Z tych 3 rozdziałów 6 kazań, więc zakończymy w połowie października. A rozpocząć chcę następującą scenką rodzajową, którą opowiem może, a nie pokażę. Spróbuję sobie ją wyobrazić, chociaż pewnie nie trzeba sobie wyobrażać, można sobie przypomnieć. Bo każdy z nas był częścią pewnie podobnej scenki, przynajmniej po jednej ze stron. Dzieci, myślę, że wam się spodoba ta scenka. Wyobraźmy sobie rodzica, który wchodzi do pokoju swojego nastoletniego dziecka. Patrzy po tym pokoju. Tam bajzel. Bałagan. Chociaż kilka razy już prosił o porządek. Sobota jest. Dzień sprzątania. Więc ten zdenerwowany rodzic mówi: kilka razy już ci mówiłem, że masz tu posprzątać. Nie zrobiłeś tego. Masz szlaban. No, to dziecko, ten nastolatek z takim zdziwieniem, z taką irytacją, z takim buntowniczym nastawieniem odpowiada: no o co ci chodzi? Przecież pozbierałem rzeczy z podłogi. A rodzic mówi: no ale rzuciłeś te wszystkie rzeczy na fotel, to nie jest posprzątane, masz szlaban. A nastolatek mówi: bo tobie wcale na mnie nie zależy, tobie chodzi tylko o porządek. A rodzic mówi: jak ty możesz mówić, że mi na tobie nie zależy? Całe życie pokazuję, jak ci kocham i dlatego, że cię kocham, cię wychowuję i chcę, żebyś dbał o porządek. A ten nastolatek mówi: a skąd ja mam niby wiedzieć, że ty mnie kochasz? Jakbyś mnie kochał, to byś się mnie tak nie czepiał. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Po minach widzę, że znacie, że wiecie, o czym mówię. Na każdą kwestię podnoszoną przez rodzica dziecko ma swoją wymówkę, odpowiada takim pytaniem rodzicowi, tym pytaniem podważa jego miłość, jego kompetencje, ustalone w domu zasady. Dziecko wkurzone, że ktoś się go czepia, rodzic rozżalony, że jego dziecko, które tak się troszczy, o które dba, które tak kocha, które chce wychować, tak niesprawiedliwie traktuje swojego rodzica, nie rozumie okazywanej mu miłości. Taka jest księga Malachiasza. Taka jest księga Malachiasza. Księga, w której zatroskany ojciec przychodzi do swojego niepokornego ludu, aby z nim wychowawczo porozmawiać o tym, jak ten lud się stoczył, a oni w ogóle tego nie dostrzegają i pyskują do niego, że tak użyję takiego związku frazeologicznego, że takiego słowa. 6 razy w tej księdze Bóg coś do nich mówi, a oni, jeszcze raz przepraszam za kolokwializm, odpyskowują mu, ale dosłownie tak można powiedzieć. W Malachiasza 1:2 Bóg mówi: umiłowałem was, a wy mówicie: w czym okazałeś nam miłość? W Malachiasza 1:6 Bóg mówi: syn czci ojca, a jeśli ja jestem ojcem, gdzie jest moja cześć? A wy mówicie: w czym znieważamy twoje imię? W Malachiasza 2:17 Bóg mówi: utrudzacie Pana swoimi słowy, a wy mówicie: w czym go utrudzamy? I takich jeszcze jest kilka zwrotów. Bardzo jest to charakterystyczne dla księgi Malachiasza, gdzie Bóg stawia pewien zarzut, a oni, jak ten zbuntowany nastolatek, jak mówi: niby jak, niby dlaczego, o co tobie chodzi? Brzmi to prawie tak, jak odczep się od nas. Znamy to z życia jako rodzice, znamy to z życia jako dzieci, natomiast czy znamy to z życia jako dzieci Boże? Albo czy potrafimy się do tego przyznać? Które często okazują się niepokorne, nieusłuchane, zbuntowane. I tak jak wszystkie księgi prorockie, które czytaliśmy jesienią w poprzednich latach, ta również będzie nam stawiać wiele wyzwań. Zmierzymy się tutaj z trudnymi rzeczami w naszym życiu. I to dobrze. I to dobrze. Najpierw kilka informacji o tej księdze, takiego kontekstu historycznego. Więc księga Malachiasza powstała gdzieś w latach 450 i 430 przed Chrystusem. Między 450 i 430 przed Chrystusem. To oznacza, że Malachiasz był prorokiem współczesnym Ezdraszowi i Nehemiaszowi, dwóm przywódcom, którzy powrócili z Izraelitami z wygnania babilońskiego. I tutaj jeszcze troszkę się cofnijmy do roku około 600 przed Chrystusem, kiedy to Imperium Babilońskie najechało na Izrael, czy na Judę, kompletnie zrujnowało Jerozolimę po długim i bardzo krwawym oblężeniu. Zrabowali oni świątynię, zburzyli tą świątynię, mnóstwo ludzi zabili, a kilkanaście tysięcy ludzi, elitę narodu i młodzież zabrali do siebie, aby tam przygotować z nich obywateli Babilonu. I ten najazd Babilonu był Bożą karą, był objawem Bożej kary dla Judy za wieki ich bałwochwalstwa i życia w nieopamiętanym grzechu. I mówiliśmy o tym 2 lata temu, kiedy przerabialiśmy księgę Habakuka. Po 80 latach i upadku Babilonu rozpoczął się powrót Żydów do ich ziemi. Powracali oni w 3 falach pod wodzą Zorobabela i właśnie Ezdrasza i Nechemiasza w czasach, w których żył Malachiasz. I tematy, o których Bóg mówi do Izraela przez Malachiasza, są tożsame z problemami, jakie Nechemiasz punktował w narodzie. Więc ci, którzy w zeszłym roku szkolnym byli na grupie wtorkowej, to myśmy akurat księgę Ezdrasza i Nechemiasza przerabiali na wiosnę, to może będą trochę bardziej w temacie. Więc te problemy, o których czytamy w księdze Malachiasza, to jest moralna degradacja, która osiągnęła wówczas taki niesamowicie wysoki poziom. Wydawało się, że po powrocie z niewoli babilońskiej, po tej, kiedy kara została już odbyta, naród się zreflektuje i zacznie żyć blisko Boga, a tymczasem jeszcze bardziej, chociaż odbudowali świątynię, zaczęli czytać zakon, prawo, stosować je, to tak naprawdę bardzo szybko zaczęli się staczać. Zaczął się wtedy pojawiać też tradycjonalizm, który zaczynał górować nad przykazaniami Pisma. Od tego tak naprawdę się zaczyna historia faryzeizmu i saduceizmu. Później widzimy już w Ewangeliach faryzeuszy i saduceuszy jako już takie bardzo, że tak powiem, rozhulane stronnictwa żydowskie. To się zaczynało w tych czasach, kiedy tradycjonizm góruje nad rzeczywistością wiary. Po tej księdze mamy 400-letnie milczenie Boga spowodowane brakiem ich opamiętania. 400 lat temu królem Polski był Jan III Sobieski. To bardzo długi okres. Bardzo długi okres, kiedy Bóg milczał. I dopiero to milczenie zostało przerwane przez anioła, który objawił się Zachariaszowi w świątyni. Powiedział, że jego żona Elżbieta urodzi Jana Chrzciciela. Przez anioła Gabriela, który objawił się Marii. Powiedział, że urodzi ona Mesjasza. Ostatnia księga Starego Testamentu. Zacznijmy lekturę tej księgi. Dzisiaj przeczytamy pierwszych 5 wersetów i na nich się skupimy. Będę czytał z Biblii Warszawskiej. Księga Malachiasza, rozdział 1, wersety od 1 do 5. Wyrocznia. Słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie, w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a ja jednak umiłowałem Jakuba, Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę. I nazwał ich kraj, i nazwał ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Wasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie, wielki jest Pan poza granicami Izraela. Panie Boże, prosimy, przemawiaj do nas przez swoje słowo, przez księgę Malachiasza, której wierzę, że przesłanie jest nam bardzo potrzebne. Przemieniaj nas, prosimy, przez swoje słowo. Dzisiaj, szczególnie przez tych 5 niedługich wersetów, które jednak niosą za sobą ogromną treść, niezwykłą treść, prosimy Ciebie, Panie, o to, abyśmy je dobrze zrozumieli, abyśmy je dobrze zastosowali w naszym życiu, pojmując niezwykłą Twoją miłość. Amen.
Amen.
Więc pierwsze słowo, które otwiera tę księgę, to słowo wyrocznia, albo w innych tłumaczeniach wyrok. Oprócz księgi Malachiasza jeszcze 2 inne księgi, księga Habakuka i księga Nachuma, zaczynają się w ten sposób. Wyrocznia albo wyrok. Dosłownie oznaczają te słowa również ciężar albo brzemię. Więc i zarówno Habakuk, jak i Nachum, więc 2 pozostałe księgi, które tak się zaczynają, to księgi, które zapowiadają sąd nad adresatami tychże ksiąg. Jedna sąd nad Judą, już czytaliśmy Habakuka, druga Nachuma sąd nad Niniwą. Więc jeśli pierwszym słowem księgi jest słowo wyrok, to oznacza, że Bóg mówi przez Malachiasza, czeka was kara. Mało tego, obiecuje, że to się spełni. Obiecuję, że spełnię to, co zapowiadam. Osądziłem was i czeka was wyrok. Jest to reakcja na to, co zrobiliście. Więc zaczyna się ta księga bardzo groźnie. Bardzo groźnie. Wyrocznia, wyrok, ciężar. I dalej czytamy słowo Pana do Izraela przez Malachiasza. Ale po chwili, po tym słowie wyrok i tym króciutkim wstępie słowa Pana do Malachiasza, padają dwa bardzo szczególne słowa na początku drugiego wersetu. Dwa słowa, które usłyszane po raz pierwszy z ust drugiej osoby potrafią wywołać w sercu prawdziwą euforię. Pamiętacie, kiedy po raz pierwszy usłyszeliście je od osoby, która stała wam się bardzo bliska? Te dwa szczególne słowa. Albo kiedy po raz pierwszy z takim strachem i niepewnością powiedzieliście komuś te dwa szczególne słowa. Zastanawialiście się, jak ta osoba zareaguje. Ja pamiętam. Było to na moście nad potokiem Malinka w Wiśle. Kiedy to powiedziałem mojej dziewczynie. Pamiętam, kiedy ona mi to powiedziała. Moja dziewczyna, dzisiaj moja żona. Po raz pierwszy. I wraz z upływającym czasem te słowa może czasami dla kogoś stają się wyświechtane, ale też tak naprawdę nabierają jeszcze większej głębi niż wtedy, kiedy usłyszeliśmy je po raz pierwszy. Te dwa słowa, którym towarzyszy ogromny ładunek emocjonalny, ekscytacja, to oczywiście słowa kocham Cię. Kocham Cię. I Bóg mówi w drugim wersecie: kocham Was. Umiłowałem Was, mówi Pan. Pokochałem Was. Więc nie będzie to księga z odczytaniem winy przez sędziego. Jest ona wyrazem troski kochającego ojca. Ojca, który chce wychować swoje krnąbrne dziecko. I tylko rodzic, któremu nie zależy na dziecku, nie karze go i nie wychowuje. Natomiast ten, kto kocha, czyni to dla dobra dziecka. Więc po słowie wyrocznia czy wyrok, Bóg nie mówi, skażę was za to i za to. Po słowie wyrocznia i wyrok mówi, kocham was. Umiłowałem was, pokochałem was. Boża miłość to trudny temat. Trudny temat. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że jak kaznodzieja nie ma o czym mówić, to mówi o miłości Bożej. I coś w tym jest, bo rzeczywiście słyszałem, myślę, że sporo kazań o Bożej miłości, które wydaje mi się, że były dosyć płytkie. Swego czasu popularne były takie koszulki albo opaski na ręce z taką żółtą, uśmiechniętą buzią i było napisane Smile, Jesus loves you. Uśmiechnij się, Jezus cię kocha. To Amerykanie przywozili czasami na obozy. Niektórzy z was pewnie widzieli takie koszulki. Uśmiechnij się, Jezus cię kocha. I z jednej strony wydaje się, że wszystko, co można powiedzieć o miłości Bożej i chrześcijańskiej, zostało już powiedziane, ale jednocześnie mam wrażenie, że często o tej Bożej miłości opowiada się bardzo płytko, używając wyświechtanych frazesów. I mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj i w ogóle w tej serii kazań wejść głębiej w ten temat. Bo cała ta księga tak naprawdę jest wyrazem troski Bożej i miłości Bożej. Więc Bóg mówi, pokochałem was. Co na to mówi obiekt jego miłości? A w czym okazałeś nam miłość? Dokładnie jak ten nastolatek z ilustracji na początku kazania. Udowodnij, że nas kochasz. Niby w czym okazałeś nam miłość? I Bóg daje im w kolejnych wersetach konkretne dowody swojej miłości, które wierzę, że mają zastosowanie również do nas, o czym powiem na koniec. Więc pierwsza odpowiedź Boga. Dalej kontynuujemy werset drugi. Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, mówi Pan, a jednak umiłowałem, pokochałem Jakuba. Znajdujemy tutaj odwołanie do historii powstania tego narodu. Historii tego, jak to Abraham miał syna Izaaka, jak Abrahamowi miały się urodzić wnuki, a Izaakowi synowie. Dwaj, bliźniacy, Jakub i Ezaw. I chociaż pierwszym z pary bliźniąt, chociaż pierwszy urodził się Ezaw, był on pierworodnym synem, był pierwszym do objęcia dziedzictwa, to Bóg powiedział Rebece, ich mamie, że starszy Ezaw będzie służył młodszemu Jakubowi. Dlaczego? Bo Bóg tak zdecydował, bo tak zechciał, bo tak pokochał. I ten werset z Malachiasza 1:2, czy Ezaw nie był bratem Jakuba, Jakuba umiłowałem, potem początek trzeciego Ezawa zaś znienawidziłem, później jest cytowany przez apostoła Pawła w słynnym 9 rozdziale listu do Rzymian. słynnym, bo przez wielu uznawanym za kontrowersyjny. Kiedy apostoł Paweł, odnosząc się do księgi Malachiasza i do historii narodzin Jakuba i Ezawa, mówi następujące słowa, Rzymian 9 od wersetu 10. Dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem zgardziłem. Więc gdy Bóg mówi Izraelitom, że ich pokochał, a oni proszą go o dowód, to pierwszym dowodem jest to, że Bóg wybrał ich na obiekt swojej miłości. Wybrał Jakuba, któremu przecież później zmienił imię na Izrael. Więc mówi, od początku was pokochałem. Chociaż Ezaw był pierworodny, chociaż jak czytamy dalej w dziejach Jakuba i Ezawa, Ezaw był silniejszy, to Bóg postanowił ukochać Jakuba. I nie dlatego, że on był lepszy. Jak czytamy dzieje rodziny Jakuba, to była bardzo patologiczna rodzina. Zdecydowanie tam dzisiaj kurator miałby dużo do roboty. No tak, tam ciężko nawet znaleźć coś dobrego w nich. A Bóg mówi, ja ich pokochałem. Ja ich pokochałem. Więc pierwszym dowodem miłości jest to, jest Boża wolność w obdarowaniu miłością Jakuba i jego potomków. Nie na podstawie tego, jacy oni są, ale na podstawie swojego pragnienia. Czytamy też o tym w Powtórzonego Prawa 7:7. Bóg powiedział do Izraela, nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie ludy, przygnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam was wybrał. Więc Boża miłość do jego dzieci jest miłością wolną i jest miłością nieskrępowaną. Jest miłością, którą to on zdecydował się obdarzyć ich, nie dlatego, że oni coś zrobili, by tę miłość zdobyć. To była jego decyzja. I dalej Bóg mówi o Ezawie, werset 3. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. O co chodzi z tą nienawiścią? Kilka polskich tłumaczeń używa takiej wygłaskanej formy, ale może dającej lepsze zrozumienie interpretacyjne. Niektóre, czasami ta księga Malachiasza mówi tutaj, Ezawa odsunąłem, albo Ezawa odrzuciłem. Chociaż dosłownie, rzeczywiście tutaj pojawia się słowo znienawidziłem. No ale czy Bóg może kogoś nienawidzić? I to wydawałoby się bezpodstawnie. Bo przecież Jakuba pokochał w tym rozumieniu bezpodstawnie. To czy Ezawa nienawidzi bezpodstawnie? W dwóch innych miejscach Biblii możemy zobaczyć istotne użycia tego słowa związanego z nienawiścią. Pierwsze w Księdze Rodzaju 29:31, kiedy to znowu odwołujemy się do historii Jakuba i tego, jak poślubił on Rachelę, którą kochał, i Leę, którą mu podstępnie podłożono. Wielu z was zna na pewno tę historię. W Rodzaju 29:30-31 można przeczytać tak. Wtedy Jakub obcował też z Rachelą, i kochał Rachelę bardziej niż Leę. I służył mu jeszcze drugie 7 lat. A gdy Pan widział, że Lea była znienawidzona, otworzył jej łono, Rachela zaś była bezpłodna. I dalej czytamy o tym, jak Lea rodziła dzieci Jakubowi. Więc z jednej strony czytamy, Lea była znienawidzona, ale wydaje się, że nie w kontekście emocji. W sensie tego, że jak Jakub widział Leę, to tak wiecie, gotował się w środku. Kontekstem jest werset 30, gdzie jest napisane Rachele kochał bardziej. Kochał bardziej. Więc to słowo nienawiść, które dla nas jest tak bardzo nacechowane negatywnie, taką furią, czy taką, wiecie, frustracją, zdenerwowaniem, raczej widzimy tutaj, że ono pokazuje pewien wybór jednego ponad drugiego. Jakub wybrał, pokochał bardziej Rachele niż Leę. Podobnie to słowo pada z ust samego Jezusa w Ewangelii Łukasza, 14 rozdziale, wersecie 26, gdzie Jezus mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. To tak jeden z wersetów, które są uważane za właśnie bardzo kontrowersyjne, bo jak to, czy ja mam nienawidzić swoją żonę i swoje dzieci, czego w ogóle wymaga ode mnie Jezus? Jeśli chodzi tutaj o emocje pogardy czy porzucenia, to byłoby to zaprzeczenie wszystkiego, czego Jezus nauczał o miłości do ludzi. Więc raczej rozumiemy to wezwanie Jezusa do tego, aby to Jemu jako Bogu, jako Zbawicielowi dać najwyższy priorytet, postawić Go nawet ponad rodzinę. Więc wydaje się, że to słowo nienawiść tutaj zastosowane ma inną semantykę, inne znaczenie. Jest to jedno, po prostu oznacza, że jedno jest poniżej drugiego, a to drugie stoi powyżej pierwszego. Więc wracając do księgi Malachiasza, gdy czytamy o tym, że Bóg znienawidził Ezawa, to oznacza, że Boże uczucie względem niego było wtórne wobec Jakuba. I miało to konkretne zastosowanie, o którym za chwilę powiemy. Więc rodzi się pytanie, i dlatego ciężko jest mówić o miłości Bożej. Ja uważam, że to skomplikowany temat. Ludzie pytają, czy Bóg kocha wszystkich ludzi? Jak sugeruje koszulka z napisem uśmiechnij się, Jezus cię kocha. Odpowiedź jest trudna, bo tak jak w większości sytuacji życiowych należy powiedzieć, to zależy. To zależy, co masz na myśli. Jeśli jednych ludzi Bóg nazywa swoimi dziećmi, a innych nie, to wiadomo, że ma inny stosunek emocjonalny do jednej i drugiej grupy. Jeśli jednych nazywa swoją żoną, oblubienicą, a innych nie, to wiadomo, że ma inny stosunek emocjonalny do jednych i do drugich. To myślę, że tak jak ja bym mógł powiedzieć, kocham wszystkie kobiety w tej sali. Ale jak powiem, kocham moją żonę, i jest to prawdą w kontekście miłości Chrystusowej, ale jeśli powiem, kocham moją żonę, to za tym samym słowem kryją się zupełnie inne rzeczy. Jeśli powiem, kocham wszystkie dzieci na tej sali, i tak jest, ale jak powiem, kocham Basię, Hanię i Tadzia, to idzie za tym słowem zupełnie inny ładunek emocjonalny. Więc myślę, że Bóg kocha wszystkich ludzi, jeśli chodzi w kontekście stworzenia, myślę, że tak. Natomiast jego miłość do jego żony, oblubienicy i jego dzieci, czyli do Kościoła, jest zupełnie inna. Jest nieskończenie głębsza. Wiąże się z zupełnie innymi rzeczami. I o tym dokładnie jest ten tekst. Ale czy w związku z tym Bóg pozostaje obojętny wobec Edomu? Też nie. Widzimy to dalej w wersecie 3 i 4. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Choćby Edom mówił, jesteśmy wprawdzie rozbici, lecz znowu odbudujemy ruiny, to Pan zastępów mówi, oni odbudują, lecz ja zburzę. I nazwę ich kraj bezeceństwa, ich krajem bezeceństwa i ludem, na który Pan zawsze się gniewa. Więc tutaj rzeczywiście mamy podkreślone, że Pan gniewa się na Edom. Edom, czyli naród, który wywodzi się z Ezawa. Potomków Ezawa. Tak samo zostało nazwane miasto, w którym oni mieszkali. I w związku z tym, że się gniewa, Bóg zsyła na nich sąd. I chociaż ten tekst tego nie precyzuje, to wiemy z lektury Starego Testamentu, dlaczego oni się spotkali z sądem Bożym. Dlatego, że w historii Edomici wielokrotnie okazywali wrogość wobec Izraela, właśnie Bożych dzieci. Oni odmówili przejścia Izraelitom przez Edom, kiedy ci wychodzili z Egiptu i szli do Kanaanu. Edomici się sprzeciwili i powiedzieli, przez naszą ziemię nie możecie iść. Edomici stawali przeciwko nim, Izraelitom, w wojnach w czasach królów. W czasach Babilonu Edomici cieszyli się z nieszczęścia Judy i pomagali Babilonowi. I z tego powodu wiele razy prorocy zapowiadali sąd nad Edomem, więc tym samym wzywali ich do opamiętania, ale to opamiętanie w Edomie nigdy nie doszło. Więc zobaczcie, i do jednych, i do drugich Bóg przychodzi z sądem. Bóg jest słusznie rozgrzewany na Edomitów. Ale to nam też pokazuje drugi dowód jego miłości wtedy do jego ludu w księdze Malachiasza. Pierwszym było to, że wybrał ich zgodnie ze swoją wolą, aby ten naród ukochać. Drugi, płynący z tego pierwszego, że postanowił im okazać łaskę pomimo ich grzeszności. Zmierzam do tego, że Izrael nie był wcale mniej grzeszny od Edomu. Nie był. O tym jest ta księga. Jest tak samo grzeszny. Był tak samo grzeszny jak inne narody. Był tak samo zły jak inne narody. I a jednak, kiedy Bóg zesłał na nich swój gniew, to po to, aby ich wychować i sprowadzić ich z powrotem do ich ziemi, aby mogli odbudować swój kraj. Do Edomu Bóg mówi, nawet jeśli oni coś chcą odbudować, ja im nie pozwolę i to zburzę. Ale Izraelowi nie tylko pozwolił odbudować, ale i zapewnił ogromną przychylność królów, o czym mówią księgi Ezdrasza i Nechemiasza. Więc gdyby Bóg traktował oba narody bez miłości, czyli traktował je, można by powiedzieć, sprawiedliwie, tak jak to się im należy, zgodnie z ich zasługami, zerowymi zasługami, to oba czekałby ten sam los, sąd i spustoszenie, które im się należy. Jedyną różnicą w tym, że temu pierwszemu pozwolił się odbudować, a temu drugiemu mówi, nie pozwolę wam się odbudować, jest jego miłość suwerenna i niezasłużona, a nie nagroda za posłuszeństwo. To, że oni się odbudowali, a Ezaf nie, jest dowodem Bożej miłości do nich. I potem przychodzi piąty werset. Wasze oczy będą to oglądać. I sami wyznacie. Wielki jest Pan poza granicami Izraela. Więc Izraelici mają to oglądać, to ten sąd nad Edomem. I sami wyznają, wielki jest Pan poza naszymi granicami. Tak rzeczywiście się stanie. W następnych dekadach Edom w zasadzie zniknie z powierzchni ziemi. Ostatnimi znanymi potomkami Edomu była linia królewska Herodów. To Herodowie, którzy rządzili później Izraelem. To są ostatni znani Edomici, którzy też wyginęli wraz z końcem pierwszego wieku. Więc ciekawe, że Pan Bóg przez Edom nawet zesłał później sąd na Izrael. Wielki jest Pan poza granicami Edomu, poza granicami Izraela. Więc zrozumienie Bożej miłości i głębi jej znaczenia, doświadczenie Bożej miłości ma nas prowadzić do uwielbienia. Ma prowadzić Boży lud do uwielbienia. Wielki jest Pan. Częścią tego, co to znaczy być umiłowanym przez Boga, jest świadomość, że Bóg króluje, że jest wielki i potężny, nawet poza swoim ludem nazwanym Jego imieniem. On króluje. Jego zamiary są ostateczne, nie zostaną udaremnione przez niegodziwość żadnego narodu. Wielki jest Pan poza granicami Izraela, nawet w Edomie. Wielki jest Pan, sprawując swoje rządy nad narodami. Więc Bóg pokazuje, że Jego stosunek do ludu, który pokochał, jest zupełnie inny niż do wszystkich pozostałych. Jego stosunek do ludzi, których kocha, jest zupełnie inny niż do wszystkich pozostałych. Dowody Bożej miłości w Malachiasza 1:1-5. Po pierwsze, wybrał on Jakuba, łaska suwerenna. Po drugie, z powodu grzechu odrzucił on Edom, ale odbudował Jakuba, więc łaska chroniąca przed sprawiedliwym sądem. I po trzecie, objawił swoją chwałę na całym świecie, łaska prowadząca do uwielbienia. Przechodząc do zastosowania i zakończenia, pora zadać pytanie, a jak to ma się do nas? Czy Bóg kocha mnie? Czy Bóg kocha mnie i skąd mam o tym wiedzieć? Drodzy, pytanie, które zadali Izraelici Bogu, a w czym nam okazałeś miłość? Myślę, że jest pytaniem wciąż aktualnym. Że to pytanie, które człowiek zadaje Bogu od wieków. Może człowiek, który stracił pracę, mówi, Boże, gdzie jest Twoja miłość? Może człowiek, który zmaga się z chorobą, mówi, Boże, gdzie jest Twoja miłość? Może rodzic, który widzi, jak jego dziecko odchodzi do Boga, mówi, Boże, gdzie jest Twoja miłość? Może my sami, kiedy walczymy z grzechem albo ze wstydem, potrafimy szeptać, Boże, już nie z wyrzutem, ale z takim zwątpieniem, Boże, czy Ty na pewno mnie kochasz? Boże, czy Ty naprawdę mnie kochasz? I nie ma się co oszukiwać, że zdarzają się w życiu takie momenty, kiedy naprawdę zaczynamy w to wątpić. Czy Pan Bóg mnie w ogóle kocha, albo czy Pan Bóg mnie jeszcze kocha? Izrael przed przyjściem Mesjasza miał swój dowód. Wybór Jakuba i odbudowę po wygnaniu. My dzisiaj mamy nieskończenie większy dowód. Dowodem Bożej miłości jest Jezus Chrystus. Jak pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian 5:8, Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. A ewangelista Jan w pierwszym liście Jana 3:1 mówi, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Więc po pierwsze, skąd wiedzieć, że Bóg mnie kocha tą najgłębszą, prawdziwą miłością? Jeśli zadajesz sobie to pytanie, to wiedz, że wiara, która jest w twoim sercu, która jest Bożym darem okazanym tobie z łaski, jest dowodem tego, że Bóg cię kocha. Jeśli kochasz Chrystusa, to znaczy, że Bóg cię kocha. Jeśli zaufałeś Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, jeśli poznałeś Chrystusa, to zostałeś nazwany dzieckiem Bożym. A skoro tak jest, to wiedz, że Ojciec kocha swoje dziecko. Poprzez wiarę stałeś się częścią Jego Kościoła. I nie mówię o jakiejś instytucji, mówię o tym globalnym ciele Chrystusa. Kościoła, Jego zgromadzenia. Stałeś się częścią Jego oblubienicy. Zostałeś nazwany dzieckiem Bożym, ale zostałeś też nazwany właśnie oblubienicą. A On kocha swoją żonę jak żaden inny mąż. Jeśli więc kiedykolwiek w Twoim sercu pojawia się pytanie, Boże, w czym okazałeś mi miłość? To odpowiedź jest prosta i jednoznaczna. Spójrz wtedy na krzyż. Spójrz wtedy na krzyż. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. I Bóg nie obiecał nam życia bez bólu i bez trudności. Nie obiecał nam, że ominą nas choroby i kryzysy i problemy rodzinne, ale obiecał, że nigdy nas nie opuści i nie zrezygnuje ze swojego ludu. I to, co Bóg uczynił dla Izraela po wygnaniu babilońskim, czyli odbudował go mimo jego grzechu, a Edom zostawił w ruinie, jest obrazem jeszcze większej rzeczywistości. On wybrał swój Kościół, on wybrał swoich wierzących w Chrystusa nie dlatego, że byliśmy lepsi, ale dlatego, że nas pokochał. A to oznacza, że jeśli należysz do Chrystusa, możesz być absolutnie pewny Jego miłości, niezależnie od tego, co przeżywasz. Nawet jeśli czujesz się niekochany przez ludzi, jesteś umiłowany przez Boga. Nawet jeśli twoje życie wygląda aktualnie jak ruiny, to Bóg jest wierny, aby je odbudować. Ufaj Jemu i idź za Nim. Nawet jeśli twoja wiara jest chwiejna, Jego miłość jest stała. Ufaj Jemu. I właśnie wtedy, szczególnie wtedy, niech naszą odpowiedzią nie będzie narzekanie: Boże, czy Ty mnie kochasz? Ale uwielbienie: wielki jest Pan. Wielki jest Pan. I skoro rozumiesz, że godzien jest On uwielbienia, jeśli rozumiesz to, że On jest godzien uwielbienia i oddajesz Jemu chwałę, to też oznacza, że poznałeś Go takim, jakim On jest, zrozumiałeś, kim On jest. A to oznacza, że On Ciebie pokochał. Kochaj Jego i uwielbiaj Jego. A może ktoś z Was jeszcze nie należy do Chrystusa? Może słuchasz tego kazania tutaj w sali czy przez internet i myślisz sobie: a co jeśli ja wcale nie jestem tym Jakubem, a raczej jestem jak Ezaw, odrzucony? To Słowo Boże mówi jasno. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Słowo Boże mówi jasno, że dzisiaj jest dzień zbawienia. To znaczy, że dopóki żyjesz, drzwi łaski są otwarte. Nie musisz pozostawać pod Jego gniewem jak Edom. Możesz przyjść do Jezusa. Uznaj swój grzech, zaufaj Jemu jako swojemu Zbawicielowi. Jeśli brak Ci wiary, módl się o tą wiarę nieustępliwie. Bóg nie tylko mówi: kocham Cię, On to udowodnił swoim krzyżem. Odpowiedz Mu zaufaniem na Jego wyzwanie. Dzieci, teraz do Was jeszcze chcę się zwrócić. Pamiętacie, jak czasami mama i tata mówią do Was: kocham Cię? Mówią Wam tak czasami, mówią na pewno, co? Ale co jeszcze ważniejsze, pokazują to. Pokazują to przytuleniem, pokazują to troską, pokazują to może przygotowanym obiadem albo pomocą w lekcjach. Troszczą się o Was. I tak samo jest z Panem Bogiem. Pan Bóg nie tylko mówi: kocham Cię, ale On też daje dowód swojej miłości. Największym dowodem jest Pan Jezus, który umarł i zmartwychwstał. Więc dzieci, jeśli czasami czujecie się smutne, albo myślicie: nikt mnie nie rozumie, nawet moi rodzice, to możecie sobie przypomnieć to, że jeśli wierzycie Panu Jezusowi, to Pan Bóg naprawdę Was kocha. I On Was naprawdę rozumie. I na pewno lubicie dostawać takie laurki z jakimś serduszkiem, albo rysunek od przyjaciela, który jest pewną oznaką miłości. To pusty krzyż, który jest za mną, jest właśnie takim znakiem od Boga. Jest znakiem od Boga, który mówi: kocham Was i zależy mi na Tobie. Idź za mną. Idź za mną. On Was rozumie. Bracie i siostro, Bóg kocha Ciebie tak bardzo, że zanim świat poznał, powołał Ciebie do tego, żebyś był, była z Nim. I okazał swoją miłość przez to, że przyszedł na świat i oddał życie za Twoje grzechy. I okazuje ją dzisiaj, prowadząc Ciebie przez życie, nawet gdy tego czasami nie widzisz. Dlatego niech to kazanie nie zakończy się pytaniem, czy Bóg mnie kocha, niech zakończy się wyznaniem wiary: wielki jest Pan. Wielki jest Pan poza granicami Izraela. Wielki jest Pan w moim życiu. Dlatego do Ciebie naprawdę skierowany może być ten napis na amerykańskiej koszulce: Smile, Jesus loves you. Uśmiechnij się, bo Jezus Cię kocha. Niech ten uśmiech Tobie towarzyszy przez Twoje życie. A dalej będziemy studiować Księgę Malachiasza w kolejnych tygodniach, oglądając wyraz miłości Bożej do Jego krnąbrnego ludu. Uśmiechnij się, Jezus Cię kocha. Amen.
Amen.
Amen.